Księga czwarta. Przedmowa. Imperatorze, widząc, że wielu autorów pozostawiło po sobie wskazówki z dziedziny architektury i zwoje rozpraw, nieuporządkowanych jednak i nie obejmujących całości, lecz jedynie jakby luźnych fragmentów, uważałem za rzecz cenną i pożyteczną ująć wiedzę tej tak obszernej gałęzi w pewną uporządkowaną i usystematyzowaną całość i w poszczególnych księgach przedstawić cechy właściwe poszczególnym rodzajom. I tak, Cezarze, w pierwszej księdze przedstawiłem ci obowiązki architekta i wiedzę, jaką powinien posiadać. W drugiej mówiłem o materiałach budowlanych, w trzeciej zaś o porządkach świątyń, o różnych ich odmianach, jak również o właściwym dla każdego porządku rozczłonowaniu. Z tych trzech porządków, które mają najdokładniej ustalone proporcje w modułach, przedstawiłem zwyczajowe prawidła porządku jońskiego. Obecnie w tej księdze omówię zasady porządku doryckiego i koryńskiego oraz przedstawię różnice między nimi zachodzące i dla każdego z nich charakterystyczne cechy. Rozdział pierwszy. Kolumny koryńskie, z wyjątkiem kapiteli, mają takie same proporcje jak kolumny jońskie. Lecz wysokość kapiteli czyni je proporcjonalnie wyższymi i smuklejszymi. Wysokość kapitelu jońskiego równa się bowiem 1/3 średnicy kolumny, a wysokość kapitelu koryńskiego równa się całej średnicy trzonu. Ponieważ zaś dodaje się 2/3 średnicy kolumny koryńskiej dla wykonania koryńskiego kapitelu, kolumny te z powodu powiększenia ich wysokości robią wrażenie smuklejszych. Wszystkie inne elementy znajdujące się nad kolumnami rozmieszcza się w kolumnach koryńskich albo według proporcji doryckich, albo według zwyczajów jońskich. Sam bowiem porządek koryński nie ma odrębnych prawideł dla gzymsów i innych ornamentów. Lecz idąc za porządkiem doryckim, według proporcji narzuconych przez tyglify, stosuje modyliony w gzymsach, a krople w architrawach. Albo idąc za obyczajem jońskim, fryzy zdobione rzeźbami oraz ząbki i gzymsy. W ten sposób z dwóch porządków powstał w architekturze trzeci porządek przez wprowadzenie nowego kapitelu. Od kształtu bowiem kolumn powstały nazwy trzech porządków – doryckiego, jońskiego i koryńskiego. Pierwszym z nich, sięgającym odległych czasów, jest porządek dorycki. Nad Achają bowiem i nad całym Peloponezem panował niegdyś Dorus, syn Hellena i nimfy Ftiady. On to w prastarym mieście Argos wystawił świątynię Junony. Przypadkowo właśnie w porządku doryckim, a potem w innych miastach achajskich, świątynię w tym samym porządku, chociaż wówczas nie były jeszcze ustalone jego proporcje. Później Ateńczycy, idąc za wyrocznią Apollina Delfickiego i zgodnie z jednomyślną uchwałą całej Grecji, wysłali do Azji równocześnie 13 kolonii. A wyznaczywszy dla każdej z nich naczelnika, najwyższą władzę powierzyli synowi Ksutosa i Kreuzy Jonowi, którego nawet sam Apollo przez usta wyroczni delfickiej uznał za swojego syna. Ten poprowadził kolonię do Azji. Zajął terytorium Karii i założył tam wielkie miasta jak Efes, Milet oraz Mius, zatopione później przez wodę, miasto, którego obrzędy religijne i prawo głosowania Jończycy przekazali Milezyjczykom. Dalej Priene, Samos, Teos, Kolofon, Chios, Erytraj, Fokaje, Kladzomenaj, Lebedos, Melite. Owej Melicie z powodu buty jej obywateli inne miasta wypowiedziały wojnę i za powszechną zgodą miasto zburzyły. Na miejsce Melity, dzięki życzliwości króla Attalosa i Arsinoi, przyjęto później do Związku Jońskiego miasto Smyrne. Po wypędzeniu Karów i Lelegów wspomniane miasta nazwały tę krainę Jonią, od imienia wodza swego Jona. Ustanawiając na tej ziemi miejsca kultu nieśmiertelnych bogów, obywatele tych miast zaczęli budować świątynie. Najpierw postawili świątynię Apollinowi Panjońskiemu, na wzór tego, co widzieli w Achai, i nazwali ją Dorycką, gdyż pierwszą tego rodzaju świątynię oglądali w państwie doryckim. Pragnąc w tej świątyni wznieść kolumny, a nie znając właściwych proporcji, starali się znaleźć takie prawidła, podług których zbudowane kolumny byłyby zdolne do dźwigania ciężaru i byłyby uznane za piękne. Zmierzyli ślad męskiej stopy i porównali z wysokością mężczyzny. Stwierdziwszy, że stopa stanowi szóstą część wysokości człowieka, zastosowali tę samą zasadę do kolumny i sześciokrotną średnicę podstawy trzonu uznali za prawidłową wysokość kolumny, wliczając w to kapitel. W ten sposób kolumna dorycka zaczęła w architekturze odzwierciedlać proporcje, siłę i piękno męskiego ciała. Później zamierzając również postawić świątynię Diany, w poszukiwaniu nowych proporcji, zaczerpnęli je z proporcji smukłej postaci kobiecej, dając kolumnom wysokość ośmiokrotnie większą w stosunku do grubości i czyniąc je w ten sposób smuklejszymi. U podstawy położyli bazę, jakby trzewik, a na kapitelu woluty zwisające po prawej i lewej stronie, jak falujące loki. Czoła kapiteli ozdobili kymationami i festonami rozłożonymi na kształt fryzury, a wzdłuż całego trzonu wykuli kanele, jak gdyby fałdy szat niewieścich. W ten sposób wynaleźli dwie odmiany kolumn, jedną na wzór mężczyzny, nagą i bez ozdób, drugą naśladującą w symetrii wdzięk i ozdobność kobiet. Później, rozwinąwszy w sobie subtelność artystyczną, nabrali zamiłowania do delikatniejszych proporcji i ustalili, że kolumna dorycka powinna być siedmiokrotnie wyższa od swej średnicy, a jońska dziewięciokrotnie. Porządek ten otrzymał nazwę Jońskiego, ponieważ po raz pierwszy został zastosowany przez Jończyków. Trzeci porządek, zwany Koryńskim, jest naśladownictwem dziewczęcej smukłości, gdyż dziewczęta, co tłumaczy się ich młodością, są delikatniej zbudowane i wdzięczniej wyglądają. Powiadają, że kapitel koryński wynaleziono w następujący sposób. Dziewczę koryńskie w odpowiednim do zamąż pójścia wieku zachorowało i zmarło. Po pogrzebie piastunka jej wzięła wszystkie zabawki, które zmarłej były drogie za życia, włożyła do koszyka, zaniosła na grób i położyła na nim, nakrywszy dachówką, by dłużej mogły się zachować. Koszyk ten stał przypadkowo nad korzeniem akantu. Z nadejściem wiosny korzeń, przygnieciony w środku ciężarem koszyka, zaczął wypuszczać pędy i liście. Pędy te, rosnąc po bokach koszyka, odpychane przez ciężar dachówki od jej krawędzi, musiały wyginać się na zewnątrz na kształt wolut. W owym czasie Kalimach, zwany przez Ateńczyków Katateksitechnos, z powodu wytworności i subtelności swoich rzeźb marmurowych, przechodząc przypadkiem koło grobowca, zauważył koszyczek i delikatne liście dookoła. Oczarowany rodzajem i nowością kształtu, według tego wzoru zbudował w Koryncie kolumny. Wyprowadził proporcje i ustalił na tej podstawie prawidła właściwe dla porządku koryńskiego. Proporcje kapitelu powinny być takie, żeby wysokość kapitelu wraz z abakusem równała się średnicy kolumny u dołu. Szerokość abakusu powinna mieć takie proporcje, aby przekątne między dwoma kątami były równe podwójnej wysokości kapitelu. W ten sposób jego czoła będą miały we wszystkich kierunkach prawidłowe wymiary. Linia czoła, poczynając od narożników abakusu, powinna być wgięta o 1/9 szerokości czoła. Grubość kapitelu u spodu powinna się równać grubości kolumny u góry, nie licząc apotezis i astragalu. Grubość abakusu powinna wynosić 1/7 wysokości kapitelu. Po odjęciu grubości abakusu należy pozostałą część podzielić na 3 części i jedną z nich przeznaczyć na dolny liść, a drugi liść powinien zająć środkową część wysokości. Tę samą wysokość mają łodygi, z których wyrastają liście tak wychylone, że mogą podpierać zwoje, które wyrastając z łodygi wznoszą się do samych narożników abakusu. W końcu należy wyrzeźbić mniejsze zwoje pod kwiatonem umieszczonym w środku abakusu. Kwiatony umieszczone na wszystkich 4 bokach abakusu powinny być takiej wielkości jak jego wysokość. Przez zastosowanie tych proporcji kapitele korynckie osiągną właściwy wygląd. Istnieją jeszcze innego rodzaju i inaczej nazywane, a osadzone na podobnych kolumnach kapitele, których ani ze względu na ich wymiary, ani ze względu na rodzaj kolumn nie możemy inaczej nazwać niż poprzednie. Widzimy tylko, że nazwy ich są zmienione i przeniesione z porządków korynckiego, poduszkowego i doryckiego, których proporcje zastosowano do nowych, subtelniejszych rzeźb. Rozdział 2. Wobec tego, że przedstawiłem rodzaje kolumn, ich pochodzenie i sposób powstania, wydaje się rzeczą właściwą w ten sam sposób przedstawić ornamenty, ich pochodzenie, pierwotne wzory i początki. We wszelkiego rodzaju budowlach stosuje się u góry wiązania drewniane, rozmaicie nazywane. I jak różne są ich nazwy, tak różne mają zastosowania. Ponad kolumnami, pilastrami i antami kładzie się belki. W stropach belki stropowe i deski. Pod dachami, jeśli jest więcej miejsca, rygle i zastrzały. Jeśli zaś miejsca jest mniej, daje się słupek i krokwie wysunięte ku krawędzi okapu. Nad krokwiami umieszcza się belki poprzeczne, następnie pod dachówkami łaty tak wystające, żeby ich występ osłaniał ściany muru. W ten sposób każdy element zajmuje określone dla siebie miejsce, a rodzaj i rola każdego jest odmienna. Wychodząc od drewnianych konstrukcji, naśladowali artyści te formy w rzeźbie kamiennych i marmurowych świątyń, uważając, że należy się na nich wzorować. Dawni rzemieślnicy, wznosząc budowlę w jakimś miejscu, układali od wewnętrznych ścian, począwszy ku zewnętrznej ich stronie, wystające belki. Przestrzeń między belkami murowali, a gzymsy i szczyty ozdabiali dla piękniejszego wyglądu drewnianym ornamentem. Następnie przycinali wystające części belek, wyrównując je według linii i pionu ścian. Ponieważ jednak wydawało im się to brzydkie, chcąc zakryć przykre dla oka przycięte końce belek, przybijali na nich tabliczki o kształcie dzisiejszych tryglifów i malowali je błękitnym boskiem. W ten sposób owe zakryte miejsca przybrały w budowlach doryckich formę tryglifów, a odstępy między belkami formę metop. Następnie inni architekci w innych budowlach kładli w linii pionowej ponad tryglifami wystające krokwie dachowe, a końce ich profilowali. Tak więc sposób układania belek doprowadził do ukształtowania tryglifów. Podobnie jak z występu krokwi powstały modyliony pod Gzymsami. Dlatego często w budowlach kamiennych kształtuje się modyliony nachylonym podcięciem, co jest naśladownictwem krokwi. Również ze względu na spływ wody muszą być nachylone. Tak więc elementy tryglifów i modylionów powstały w architekturze doryckiej jako naśladownictwo konstrukcji drewnianej. Tryglify nie mogą jednakże, jak to niektórzy mylnie twierdzą, być naśladownictwem okien, gdyż tryglify umieszcza się na narożnikach i na osi kolumn, a w tych miejscach nie można w ogóle umieszczać okien. Wiązania narożników zostałyby przerwane, gdyby tam się znajdowały otwory okienne. Podobnie, jeśli by ktoś przypuszczał, że w miejscach dzisiejszych tryglifów były kiedyś otwory, mógłby również twierdzić, że ząbki w jońskim porządku zajęły miejsce dawnych okien, gdyż odstępy zarówno między ząbkami, jak i między tryglifami nazywają się metopami. Łożyska desek i łat Grecy nazywają opai, a nasi wydrążonymi gołębnikami. W ten sposób odstęp między dwiema belkami nazywa się u nich metopę. I jak w architekturze doryckiej ustalono prawidła tryglifów i modylionów, tak w jońskiej stosowanie ząbków ma właściwe uzasadnienie. Podobnie jak modyliony są odbiciem występów krokwi, tak w jońskim budownictwie ząbki naśladują występy łat. Dlatego w greckiej architekturze nikt pod modylionami nie umieszcza ząbków. Nie mogą bowiem łaty występować pod krokwiami. Jeśli więc to, co w rzeczywistości powinno znajdować się nad krokwiami i belkami poprzecznymi, w naśladownictwie znajdzie się poniżej tych elementów, będzie wówczas oparte na błędnym założeniu. Tak samo, ponieważ starożytni nie pochwalali i nie wprowadzali modylionów ani ząbków do tympanonów, lecz stosowali tylko same gzymsy, dlatego że nie układa się ani belek, ani łat ku frontowi szczytu, nie mogą więc one wystawać, lecz powinny być nachylone ku okapowi. Uważali, że to, co nie może istnieć w rzeczywistości, nie może mieć uzasadnienia również w jej odbiciu. Przy wykonaniu swoich dzieł wprowadzili jedynie te elementy, które miały określone cechy i wywodziły się z rzeczywistych praw natury, gdyż uznawali jedynie te, które po rozważeniu mogą znaleźć uzasadnienie w rzeczywistości. Opierając się na takich założeniach, pozostawili nam ustalone zasady symetrii i proporcji, właściwych każdemu porządkowi. Idąc w ich ślady, przedstawiłem prawidła porządku jońskiego i koryńskiego. Obecnie omówię pokrótce porządek dorycki i jego ogólny wygląd. Rozdział trzeci. Niektórzy starożytni architekci twierdzili, że nie należy budować świątyń w porządku doryckim, gdyż mają błędne i niewłaściwe proporcje. Tak twierdzili Arcezjusz, Pyteos, jak również Hermogenes. Ów, mając już przygotowany marmur na budowę świątyni w porządku doryckim, zmienił plan. I z tego samego marmuru wzniósł świątynię jońską poświęconą ojcu Liberowi. Nie dlatego, żeby wygląd, styl albo pełen godności kształt świątyń doryckich nie był piękny, lecz dlatego, że rozmieszczenie tryglifów i kasetonów jest trudne i niewygodne. Trzeba bowiem tryglify umieścić na osi środkowych ćwiartek średnicy kolumny, a metopy znajdujące się między nimi muszą być kwadratowe. Natomiast przy narożnych kolumnach tryglify umieszcza się na samym skraju, a nie na osi środkowych ćwiartek średnicy kolumny. I co za tym idzie, metopy przy narożnych tryglifach nie są kwadratowe, lecz szerszy o połowę szerokości tryglifu. Natomiast ci, którzy chcą wszędzie dawać metopy kwadratowe, ściśniają narożne interkolumnia o połowę szerokości tryglifu. Zarówno jedna ewentualność, jak i druga, to znaczy zarówno powiększenie długości metop, jak i ściśnianie interkolumniów, jest jednak błędna. Dlatego, jak się zdaje, starożytni architekci unikali porządku doryckiego przy budowie świątyń. My jednak przedstawiamy porządek zgodnie z tym, co nam przekazali nasi mistrzowie, aby każdy, kto znając te zasady chciałby z nich skorzystać, znalazł podane tu proporcje i mógł z ich pomocą wznieść świątynię w porządku doryckim poprawnie i bezbłędnie. Front świątyni doryckiej wzdłuż linii, na której ma się ustawić kolumny, powinno się podzielić na 27 części, jeśli świątynia ma być czterokolumnowa, a na 42 części, jeśli ma być sześciokolumnowa. Jedna taka część będzie modułem zwanym przez Greków embater. Ten moduł stanowi podstawę wszystkich obliczeń. Średnica kolumn będzie się równała dwóm modułom. Wysokość kolumn razem z kapitelami 14 modułom. Wysokość kapitelu będzie równa jednemu modułowi, szerokość dwóm całym i jednej szóstej modułu. Wysokość kapitelu trzeba podzielić na trzy części. Jedna z nich przeznaczona będzie na plintus z kymationem, druga na echinus z pierścieniami, trzecia na szyjkę kolumny. Kolumna powinna się zwężać według tych prawideł, jakie podałem w trzeciej księdze dla kolumn jońskich. Architraw razem z tenią i kroplami powinien mieć wysokość jednego modułu, tenia jedną siódmą modułu, a krople wraz z listwą powinny odpowiadać tryglifom i zwisać pod tenią na jedną szóstą modułu. Również szerokość dolnej części architrawu powinna odpowiadać szyjce kolumny u góry. Nad architrawem należy umieścić tryglify wraz z metopami. Tryglify powinny mieć wysokość półtora modułu, a szerokość jednego modułu. Rozmieścić je trzeba w ten sposób, aby zarówno nad kolumnami narożnymi, jak i nad środkowymi znajdowały się na osi środkowych ćwiartek kolumn i aby nad każdym interkolumnium wypadało po dwa tryglify. Natomiast nad środkowymi interkolumniami w przedsionku i w tylnej kolumnadzie po trzy. W ten sposób przez poszerzenie środkowych interkolumniów ułatwi się dostęp do posągów bóstw, tym, którzy wchodzą do świątyni. Szerokość tryglifów należy podzielić na sześć części i pięć z nich przeznaczyć na środek tryglifu. Natomiast dwie połówki pozostałej części zaznaczyć linią po prawej i lewej stronie. Z owych pięciu części pozostawionych w środku jedną należy ukształtować jako udo, zwane przez Greków meros, i wzdłuż niego wykuć pod kątem prostym po obu bokach rowki. Na prawo i lewo zgodnie z porządkiem należy umieścić dwa inne uda, a wzdłuż ich krawędzi zewnętrznej wyżłobić pół rowki. Po rozmieszczeniu tryglifów trzeba wykonać między nimi kwadratowe metopy, a na rogach pół metopy mające szerokość połowy modułu. W ten sposób przez zastosowanie jednolitego podziału uniknie się błędów w metopach, interkolumniach i kasetonach. Kapitele tryglifów powinny się równać jednej szóstej modułu. Nad kapitelami tryglifów umieścić trzeba gzyms o występie równym dwóm trzecim modułu z doryckim kymationem u dołu i drugim u góry. Łącznie z owymi kymationami gzyms powinien mieć wysokość połowy modułu. Od spodu gzymsu, prostopadle do tryglifów i nad środkiem metop, należy wyznaczyć osie i rozmieścić krople, tak, aby 6 kropel przypadało na długość, a 3 na szerokość. Pozostałą przestrzeń, ponieważ metopy są szersze od tryglifów, należy zostawić pustą albo wypełnić rzeźbą. Na samym brzegu Gzymsu trzeba wykuć wgłębienie zwane skocją. Wszystkie inne elementy, jak tympanon, simy i gzymsy, wykonuje się w ten sposób, jak to opisałem przy porządku jońskim. Takie prawidła trzeba stosować w budowlach typu diastylos. O ile jednak budowla ma być systylosem o pojedynczych tryglifach, to jej front, jeśli jest czterokolumnowa, należy podzielić na 19,5 części. Jeśli zaś ma być sześciokolumnowa, to na 29,5. Jedna taka część będzie modułem, według którego w sposób wyżej opisany należy przeprowadzić podział elementów budowli. Tak więc nad każdą częścią architrawu należy umieścić po 2 metopy i po 2 tryglify. Nadto na rogach dojdzie do tego jeszcze pół tryglifu i pole równe połowie tryglifu. Nad środkową częścią architrawu, pod tympanonem, umieści się po 3 metopy i po 3 tryglify, aby szersze interkolumnium środkowe umożliwiało wchodzącym swobodny dostęp i zapewniało pełen godności widok na posągi bogów. Kolumny powinny mieć po 20 kaneli. Jeśli kanele te będą płaskie, to kolumna będzie miała 20 krawędzi. Jeśli jednak będą wgłębione, trzeba je ukształtować w następujący sposób. Należy wykreślić kwadrat o bokach równych szerokości kaneli. Następnie w środku kwadratu umieścić koniec cyrkla i zakreślić koło, które by dotykało narożników kwadratu. Wygięcie łuku opartego o bok kwadratu będzie stanowiło miarę głębokości kanelowania. W ten sposób kolumna dorycka będzie miała właściwe dla tego porządku kanelowanie. Jeśli idzie o zgrubienie, jakie się daje kolumnie w środku, to trzeba zastosować w kolumnie doryckiej te prawidła, które podaliśmy dla świątyni jońskiej w Księdze III. Ponieważ opisałem wygląd porządku korynckiego, doryckiego i jońskiego, należy również podać wewnętrzny układ celli i przedsionka. Rozdział 4. Szerokość świątyni powinna się równać połowie jej długości. Długość celli, wliczając w to ścianę, w której znajdują się drzwi, powinna być większa o 1/4 w stosunku do jej szerokości. Pozostałe 3/4 zajęte przez przedsionek dochodzą aż do ant, które powinny mieć taką samą grubość jak kolumny. Jeśli świątynia ma szerokość większą niż 20 stóp, trzeba między antami ustawić 2 kolumny oddzielające przestrzeń kolumnady od przedsionka. 3 interkolumnia zawarte między antami i kolumnami trzeba zamknąć marmurowym albo drewnianym ogrodzeniem, w którym byłyby drzwi prowadzące do przedsionka. Również jeśli świątynia będzie miała szerokość większą niż 40 stóp, trzeba równolegle do kolumn znajdujących się między antami ustawić poza nimi, ku wnętrzu, jeszcze inne kolumny. Powinny one mieć tę samą wysokość, co kolumny stojące na froncie, lecz średnicę mniejszą. Jeśli średnica kolumn frontowych będzie równa 1/8 ich wysokości, to średnica kolumn wewnętrznych powinna wynosić 1/10 wysokości. Jeśli zaś średnica kolumn w fasadzie będzie równa 1/9 albo 1/10 wysokości, to średnica kolumn wewnętrznych powinna być proporcjonalnie mniejsza. Jeśli bowiem będą zwężone w przestrzeni zamkniętej, nie zauważy się tego nawet. Gdyby jednak wydawały się zbyt smukłe, Trzeba będzie umieścić na nich po 28 do 32 kaneli, gdy tymczasem kolumny w fasadzie będą ich miały 20 lub 24. Tak więc zwiększenie ilości kaneli wyrówna zmniejszenie grubości trzonu, które nie będzie wówczas tak widoczne. W ten sposób wyrówna się różnice w grubości kolumn. Takie wrażenie powstaje stąd, że oko zatrzymuje się na licznych i gęsto umieszczonych liniach i przesuwa się po przedłużonym obwodzie. Jeśli się bowiem wymierzy dwie kolumny o równej grubości, z których jedna jest kanelowana, a druga nie, i jeśli sznur będzie dotykał wgłębień i krawędzi kaneli, to mimo że kolumny są jednakowej grubości, obwodzące je sznury nie będą równe. Przeprowadzenie bowiem sznura przez wgłębienia i krawędzie kaneli wydłuża linię. Jeśli więc takie jest zwężenie, nie wydaje się rzeczą niestosowną, by w miejscach ciasnych i w zamkniętej przestrzeni stawiać kolumny o proporcjach smuklejszych, gdyż przychodzi nam na pomoc kanelowanie kolumn. Grubość ścian celli powinna być proporcjonalna do jej rozmiarów. Ale grubość ant musi się równać grubości kolumn. Jeśli ściany mają być z kamienia łamanego, to powinno się je stawiać z jak najdrobniejszych kamieni. Jeśli natomiast mają być z ciosu kamiennego lub z marmuru, wydaje się, że do budowy trzeba używać bloków niewielkich i jednakowych. Aby środek kamienia, przypadając na spoinę, wiązał i umacniał całą budowę. Również podkreślenie spoin i warstw wywołuje wrażenie bardziej malownicze i przyjemne. Rozdział 5. Jeśli idzie o stronę świata, ku której powinny być zwrócone świątynie nieśmiertelnych bogów, to jeśli nic nie stanie na przeszkodzie i będzie można swobodnie wybierać, należy się postarać, żeby umieszczony w celi posąg bóstwa zwrócony był ku zachodowi. W ten sposób ci, którzy zbliżają się do ołtarza, by poświęcić zwierzęta ofiarne lub złożyć ofiarę, będą patrzyli równocześnie na wschód i na posąg bóstwa znajdujący się w świątyni. A składając śluby, będą patrzyli równocześnie na świątynię i na wschodnią część nieba. Posągi zaś bóstw będą się zdawały spoglądać na modlących się i składających ofiary. Wydaje się więc rzeczą konieczną, żeby wszystkie ołtarze bogów zwrócone były ku wschodowi. A jeśli nie pozwalają na to warunki terenu, należy świątynię w ten sposób ustawić, żeby jak największa część miasta była widoczna ze świątyni. Również jeśli świątynia ma stanąć nad rzeką, tak jak nad Nilem w Egipcie, to powinna jakby patrzeć na jej brzegi. Podobnie świątynie stojące wzdłuż drogi publicznej powinny być tak umieszczone, żeby przechodnie mogli spojrzeć do wnętrza i złożyć pokłon. Rozdział 6. Jeśli idzie o drzwi świątyń i ich obramowanie, to należy przede wszystkim ustalić porządek, w jakim należy je wykonać. Są bowiem takie porządki drzwi: dorycki, joński i attycki. Proporcje drzwi doryckich są następujące. Krawędź gzymsu, który ma leżeć nad nadprożem, powinna być na równej linii z górną krawędzią kapitelu kolumn stojących w przedsionku. Wielkość światła drzwi ustala się w następujący sposób. Wysokość budowli od posadzki do sufitu trzeba podzielić na 3,5 części, z których 2,5 trzeba przeznaczyć na wysokość światła drzwi. Tę wysokość trzeba z kolei podzielić na 12 części, z czego 5,5 ma stanowić szerokość światła drzwi u dołu, zmniejszającą się natomiast u góry. Jeśli światło ma mieć wysokość 16 stóp, to u góry zwęża się je o 1/3 obramowania. Jeśli będzie miało od 16 do 25 stóp, to u góry zwęża się o 1/4 obramowania. Jeśli od 25 do 30 stóp, to o 1/8. W wyższych drzwiach otwory powinny być pionowe. Jeśli idzie o obramowanie, to powinno być ono zwężone u góry o 14 część swej grubości. Grubość nadproża powinna się równać grubości górnej części obramowania. Chymation zaś 6 części obramowania. Jego występ powinien się równać jego grubości. Chymation lesbijski z astragalem należy zastosować rzeźbiony. Ponad chymationem nadproża trzeba umieścić fryz o grubości nadproża i dać nad nim chymation dorycki i astragal lesbijski płasko rzeźbiony. Wyżej trzeba umieścić gładki gzyms z chymationem, którego występ powinien się równać jego wysokości. Nadproża leżące nad obramowaniem należy tak wykonać, by po prawej i lewej stronie tworzyły występ i poprzez okalający je chymation łączyły się dokładnie z obramowaniem. Jeśli zaś drzwi mają być wykonane w porządku jońskim, to wysokość ich światła powinna być taka sama jak w świątyniach doryckich, a szerokość trzeba ustalić w następujący sposób. Wysokość należy podzielić na 2,5 części, z których jedna część ma stanowić szerokość światła u dołu. Zwężenie ku górze powinno być takie jak w drzwiach doryckich. Grubość obramowania na froncie powinna wynosić 14 część światła, a chymation powinien równać się 1/6 grubości obramowania. Pozostałe części, nie wliczając w to chymationu, dzieli się na 12 części. Z tych 3 zajmuje pierwszy pas razem z astragalem. Drugi pas zajmuje 4 takie części, trzeci pas 5 części. Pasy z astragalami powinny biec dookoła obramowania. Fryz powinien mieć te same proporcje, co w porządku doryckim. Po prawej i po lewej stronie powinny być wyrzeźbione wsporniki, czyli tak zwane parotides, zwisające, nie włączając w to liścia, aż do dolnej krawędzi nadproża. Od frontu grubość ich powinna się równać 3 częściom obramowania. U dołu powinny być o 1/4 cieńsze niż u góry. Skrzydła drzwiowe należy tak wykonać, aby główne ramy pionowe równały się 1/12 szerokości światła drzwi. Płyty umieszczone między dwiema ramami powinny z tych 12 części zajmować 3. Listwy poprzeczne tak powinno się rozmieścić, aby po podzieleniu wysokości światła otworu na 5 części, 2 części przypadły na górną partię, a 3 na dolną. Między nimi umieszcza się poziomo poprzeczne listwy, z pozostałych zaś 1 u góry, 2 u dołu. Wysokość listew poprzecznych równa się 1/3 płyty, a chymation równa się 1/6 listwy poprzecznej. Szerokość listwy pionowej równa się połowie listwy poprzecznej. Ramy pionowe równają się połowie listwy poprzecznej. Jeśli skrzydła drzwiowe będą pojedyncze, wysokość ich pozostaje niezmieniona. Jednakże ich szerokość należy podwoić. Jeśli będą czteroskrzydłowe, trzeba zwiększyć ich wysokość. Attyckie drzwi wykonuje się na tej samej zasadzie co doryckie. Trzeba jednak w obramowaniu nad chymationem zaznaczyć pasy i w ten sposób je rozbić, aby spośród 7 części obramowania 2 części przypadły na pasy, nie wliczając w to chymationu. Nie powinny one mieć krat ani 2 skrzydeł, lecz 1 skrzydło i otwierać się na zewnątrz. Jak umiałem, przedstawiłem prawidła, jakimi się należy kierować przy budowie świątyń w porządku jońskim i koryńskim według przyjętych zwyczajów. Obecnie opowiem o porządku toskańskim i o tym, jak go należy stosować. Rozdział 7. Miejsce, na którym się będzie stawiać świątynię, trzeba podzielić na 6 części i 5 z nich przeznaczyć na szerokość świątyni, a 6 na długość. Długość tę trzeba znów podzielić na 2 części. Część tylną przeznaczy się na celle, natomiast część bliższą frontu na kolumny. Również szerokość świątyni należy podzielić na 10 części. Po 3 części z prawej i z lewej strony przeznaczy się na mniejsze celle albo na nawy, jeżeli się je planuje. Pozostałe 4 części na środek świątyni. W przedsionku przed cellami należy rozstawić kolumny w następujący sposób. Narożne kolumny mają stać naprzeciw ant, na linii zewnętrznych ścian celli. Natomiast 2 środkowe równolegle do ścian prowadzących od ant do środka świątyni. Na środku tej przestrzeni równolegle do ant i pierwszego rzędu kolumn trzeba ustawić drugi rząd kolumn. Grubość tych kolumn u dołu powinna się równać 1/7 ich wysokości, a wysokość 1/3 szerokości świątyni. U góry powinny kolumny być o 1/4 węższe niż u podstawy. Wysokość bazy kolumn powinna wynosić połowę średnicy kolumn. Baza powinna mieć okrągły plintus o wysokości równej połowie grubości bazy, a nad nim torus grubości plintusu i skocję. Wysokość kapitelu powinna się równać połowie grubości kolumny. Szerokość abakusu ma odpowiadać średnicy kolumny u podstawy. Wysokość kapitelu trzeba podzielić na 3 części, z czego 1 przeznaczyć na płytę, którą jest abakus, 2 na echinus, 3 na szyjkę kolumny ze skocją. Nad kolumnami trzeba ułożyć złączone belki jedna na drugiej o takiej wysokości, jakiej wymaga wielkość budowli. Owe belki powinny mieć taką grubość, jak szyjka kolumn u samej góry i powinny być tak połączone na czopy i na zacięcia, aby rozstęp między nimi wynosił 2 palce. Jeśli się bowiem belki stykają i nie dopuszczają tchnienia powietrza i przewiewu, nagrzewają się i szybko gniją. Nad belkami i nad ścianami powinny wystawać modyliony, których występ powinien się równać 4 części wysokości kolumny. Na końcach modylionów należy przybić deski czołowe, a powyżej umieścić na szczycie tympanon z kamienia albo drzewa. Na górze trzeba umieścić słupki, krokwie i belki w ten sposób, aby okap stanowił 1/3 całego dachu. Rozdział 8. Stawia się również świątynie okrągłe, z których jedne, tak zwane monoptery, są bez celli, ale z kolumnami. Drugie to tak zwane periptery. Te, które nie posiadają celli, mają podwyższone podmurowanie i schody na wysokość 1/3 średnicy. Na stylobacie ustawia się kolumny, których wysokość równa się średnicy stylobatu, zawartej między jego krawędziami. Średnica kolumn ma być równa 1/10 ich wysokości, wliczając w to kapitele i bazy. Wysokość architrawu powinna się równać połowie średnicy kolumny. Fryz i wszystko, co znajduje się u góry, powinno być zgodne z tym, co podałem w 3 księdze, pisząc o symetrii. Jeśli tego rodzaju okrągła świątynia ma być typu peripteros, trzeba na dole umieścić 2 stopnie i stylobat. Następnie wznieść ścianę celi odsuniętą od obwodu stylobatu o 1/5 szerokości, pozostawiając po środku otwór na drzwi. Średnica celi, nie wliczając w to ścian i obejścia, powinna być równa wysokości kolumny. Na stylobacie należy dookoła celi ustawić kolumny o wyżej wspomnianych proporcjach. Wysokość dachu w środku powinna być taka, żeby wysokość rotundy, nie wliczając w to kwiatonu na szczycie, równała się połowie średnicy całej budowli. Sam kwiaton bez piramidy, na której spoczywa, powinien mieć wysokość równą kapitelowi kolumny. Wszystkie inne elementy powinny być skonstruowane według tych zasad proporcji i symetrii, jakie wyżej podałem. Buduje się również i inne rodzaje świątyń opartych na tych samych proporcjach, ale inaczej rozplanowanych. Jak na przykład świątynia Castora w Circus Flaminius, świątynia Vejovisa między dwoma świętymi Gajami i jeszcze bardziej wspaniała świątynia Diany w Nemi, gdzie wzdłuż po prawej i po lewej stronie przedsionka dodano kolumny. Pierwsze świątynie tego typu, co świątynia Castora w Circus Flaminius, zbudowano Palladzie Minerwie na Akropolu w Atenach i w Sunion w Attyce. Mają one nie inne, lecz właśnie takie same proporcje. Podobnie jak w innych świątyniach, także i tutaj długość celi jest 2 razy większa od szerokości. Jednakże te elementy, które zazwyczaj umieszcza się na stronie frontowej, tutaj występują po bokach. Niektórzy bowiem, zapożyczając od stylu toskańskiego rozstawienie kolumn, przenoszą je do stylu koryńskiego i jońskiego. Tam, gdzie w przedsionku występują anty, ustawiają 2 kolumny na linii ścian celi, tworząc mieszany styl toskańsko-grecki. Inni zaś, przesuwając ściany świątyni i ustawiając je w interkolumniach, uzyskują zwiększenie celi przez zniesienie przedsionka. Utrzymują pozostałe elementy w tych samych proporcjach i wydaje się, że utworzyli nowy typ i nową nazwę, tak zwany pseudoperipteros. Te zaś rodzaje zmieniają się zależnie od potrzeb kultu. Nie dla wszystkich bogów można bowiem budować świątynie w tym samym typie, ponieważ każde bóstwo wymaga innych obrzędów religijnych. Według tego, jak mi to zostało przekazane, podałem zasady odnoszące się do budowy świątyń. Wyodrębniłem szczegółowo porządki i proporcje im właściwe. I tak dokładnie, jak umiałem, wyłożyłem różnorodność ich kształtów i wyjaśniłem różnice między nimi zachodzące. Obecnie przedstawię, w jaki sposób powinno się budować ołtarze bogów nieśmiertelnych, aby były odpowiednie do składania ofiar. Rozdział 9. Ołtarze powinny być zwrócone ku wschodowi i umieszczone zawsze poniżej posągu bóstwa, aby ludzie, modląc się i składając ofiary, spoglądali w górę. Ołtarze umieszczone na różnych poziomach odpowiadają właściwej swemu bóstwu godności. Wysokość ołtarzy należy tak ustalić, aby dla Jowisza i wszystkich bóstw niebiańskich budowane były jak najwyższe ołtarze, natomiast niskie dla Westy i Matki Ziemi. W ten sposób różnym położeniem rozwiązuje się właściwy układ ołtarzy. Przedstawiwszy w tej księdze układ świątyń, w następnej omówię układ budowli publicznych.